W Ministerstwie Obrony Narodowej kradli zegarki. Jak się okazało, bliscy współpracownicy byłego ministra Mariusza Błaszczaka przywłaszczali sobie prezenty dla zagranicznych gości, a sławny już zegarek Agnieszki Glebiak nie był taką jedyną aferą. A dzisiaj w programie także o kolejnym ułaskawieniu przez prezydenta Andrzeja Dudę. Wraca afera gruntowa, za którą zostali skazani Kamiński i Wąsik. Teraz ułaskawienie otrzymali agenci CBA. Połączymy się także z Sejmem, gdzie został odrzucony projekt Solidarnej Polski w sprawie obrony chrześcijan. A na koniec porozmawiamy także o sytuacji w Ukrainie. To jest program Idź Pod Prąd na żywo. Magdalena Fałek, zapraszam.
Dziękujemy, że jesteście. Prosimy, nie traćcie wiary w demokrację.
Witajcie w ten piękny piątek. Dzisiaj moim gościem jest redaktor Michał Fałek. Witam Ciebie serdecznie.
Witam Ciebie, witam Was, drodzy widzowie, bardzo mi miło. Czyli dziś team jest razem, choć na odległość.
Tak, dokładnie. A jeszcze później dołączy do nas nasz korespondent z Sejmu, redaktor Cezary Kłosowicz. A na razie przejdziemy do krótkiego przeglądu najważniejszych informacji. Afera z zegarkami. Rządzący w ogóle się nie szczypali, jak widać. I wielkie przekręty, i małe. Były minister Błaszczak teraz tłumaczy, że przecież budżet ministerstwa to było 100 miliardów. To czemu się czepiać zegarka za 6 tysięcy?
No właśnie, jak byłby zegarek za 6 milionów, no to byłby może powód do troski, do zmartwienia, czy do jakiegoś posypania głowy popiołem przez pana Błaszczaka. A że za 6 tysięcy kradniemy, to znaczy, że można, tak? Czyli mało, to możemy kraść. I to przypominam, mówi to minister, który ma kolana wytarte od klękania na Jasnej Górze, minister dobrej katolickiej zmiany, która miała wprowadzić nowe zwyczaje i nowe, dobre, właśnie takie chrześcijańskie standardy. A okazuje się, że te standardy są takie. Jak 6 tysięcy kradniemy, nie ma problemu, to jest mało. No wiecie, przyszły, jak widać, z nimi wróciły, no bo takie czasy kiedyś w Polsce były. Wróciły czasy takiej prawdziwej komuny, kiedy to sowiecki żołnierz, jak wyzwalał Polskę, to przede wszystkim jego podstawowym hasłem było dawaj ciasy. I zegarki mieli ręce pełne zegarków, tak? Po kilka zegarków na rękach. Wtedy to był taki czas, że właśnie w Polsce śmiano się w kinach, krzycząc właśnie dawaj ciasy, jak widziano sowieckiego żołnierza. No widać pato kato komuna, czyli rządy Prawa i Sprawiedliwości miały wielki sentyment i starały się nawiązać do tych czasów minionych. Słusznie.
Sejm odrzucił właśnie przed chwilą projekt ustawy Solidarnej Polski, który miał zaostrzać przepisy dotyczące obrazy uczuć religijnych. Zgodnie z przewidywaniami, czy spodziewałeś się jakiejś większej walki w Sejmie na ten temat?
Nie, to tak sprawnie poszło i tak można powiedzieć, nawet słuchałem, oglądałem Sejm, starałem się wychwycić ten moment. To powiem szczerze, umknął mi, bo to było po prostu, no, że zmiana ustawy, kodeks karny i tak dalej, nawet nie było tłumaczone, o co chodzi. Przeszło, w ogóle nie przeszło, tak jak została ta zmiana wywalona do kosza, nawet nie poszła do komisji. I słusznie, bardzo mnie to cieszy. No widać, że nowy rząd i nowy Sejm ma większą troskę o wolność wypowiedzi, związaną z wolnością religijną, bo przecież ta ustawa to miał być kaganiec nałożony na tych, którzy chcieliby coś złego powiedzieć, czy o kościele, czy o papieżu, czy o biskupie, no czy o generalnie o katolicyzmie. To miała być ustawa w obronie katolicyzmu. Myślę, że taka ustawa jest niepotrzebna. Po prostu kaganiec jest niepotrzebny. Dajmy ludziom wolność do wyznania, wolność też do krytyki innego wyznania.
Tak, Prezydent Andrzej Duda ułaskawił kolejne osoby związane z aferą gruntową. Wcześniej to byli Kamiński i Wąsik, teraz dwóch agentów CBA, którzy właśnie mieli trafić do więzienia. Rozumiem, że kolejka do ułaskawień jest dłuższa i będą kolejne ułaskawienia. Teraz internet się śmieje, że w kolejce powinni czekać i Mateusz Morawiecki, i Beata Szydło, i tam kolejni.
Na razie w kolejce czeka Bąkiewicz i tutaj pan prezydent no jakoś póki co się nie kwapi, ale zobaczcie, że również z ułaskawieniem tych dwóch agentów CBA uczestniczących w aferze gruntowej, czyli wykonujących polecenia Wąsika i Kamińskiego, czyli Kamienia i Mustasza, też prezydent się tak nie śpieszył, przypomnę, z ponownym ich ułaskawieniem, bo są to ludzie, którzy już raz zostali przez prezydenta nieprawomocnie ułaskawieni w 2015 roku. Wtedy się panu prezydentowi nie udało, ponieważ jeszcze byli nieprawomocnie skazani, więc no nie mógł ich ułaskawić po prostu. Wtedy sobie pan prezydent uzurpował prawo bycia sędzią czy wyręczenia sądu. Skończyło się to tak, że Kamiński i Wąsik wylądowali w więzieniu i musiał ich stamtąd pan Andrzej z pałacu wyciągać. Wcześniej ich próbował przenocować w pałacu, okazało się, że się to nie udało, no to ich wyciągnął z więzienia. No a teraz nie dopuścił, żeby do więzienia poszli dwaj pozostali skazani w tej sprawie. Ciekawa jest rzecz następująca. Zobaczcie, że nasz tutaj jaśnie nam panujący Andrzej z pałacu namiestnikowskiego nie ułaskawił ich w tym samym dniu, w którym ułaskawił Mustasza i Kamienia, czyli Wąsika i Kamińskiego, ponieważ no, mógł przecież to zrobić wtedy. Za jednym podpisem czterech wszystkich ułaskawić. Jakoś tak bardzo mu nie zależało na ułaskawieniu tych dwóch agentów. Może nie byli to tacy kryształowi przestępcy jak tamci, a może nie lubił się z nimi tak, no nie zapraszał ich do pałacu, ich żony nie przyjeżdżały do niego, przynajmniej nic o tym nie wiadomo. Ułaskawił ich dopiero w dniu, w którym sąd zażądał doprowadzenia ich do odbycia kary w więzieniu. No to wtedy nagle przypomniał sobie o nich, wziął ten swój długopis i ułaskawił.
Ja zachęcam Was do pisania na czacie, komentowania, zadawania pytań, a z nami jest już redaktor Cezary Kłosowicz. Łączymy się z Sejmem. Witam Cię serdecznie.
Witajcie, witajcie. Akurat przeszliśmy do budynku Senatu, ale to obok.
No to obok. Mam do Ciebie na samym początku pytanie w sprawie właśnie tego odrzucenia ustawy, projektu ustawy przez Sejm. Jak wyglądało głosowanie? Kto był za, a kto był przeciw?
230 głosów za odrzuceniem ustawy w pierwszym czytaniu. To oczywiście obecna koalicja rządząca, czyli KO Lewica Polska 2050. Dokładnie nazwisk nawet nie sprawdzałem, czy ktoś się wyłamał, ale no, poszło szybko i nie ma. Szczęśliwie wczoraj była dyskusja, bardzo ciekawa zresztą, ciekawe faktycznie były głosy, był wspomniany nawet Mikołaj Rej.
Kilka z tych głosów z wczorajszej dyskusji przytoczymy. Poproszę może teraz nagranie pana Sławomira Wilka.
W toku prac nad ustawą wpłynęło także oświadczenie jednego z zarejestrowanych kościołów, gdzie możemy przeczytać takie stwierdzenie, cytuję. Intencją projektodawców wydaje się być nadanie kościołowi i związkom wyznaniowym immunitetu przed krytyką i satyrą, na które w ramach życia publicznego w państwie demokratycznym w sposób naturalny kościoły i związki wyznaniowe muszą być gotowe. Obawiamy się, że przepisy te mogą służyć tłumieniu wolności debaty publicznej i być użyte raczej do prześladowania obywateli niż realnego budowania mądrej wspólnoty nastawionej na dialog. Proponowane zmiany idą w kierunku używania ich jako pałki. Obawiamy się też, że takie zmiany w prawie mogą tylko zniechęcać społeczeństwo do chrześcijaństwa, do religii i do życia duchowego. Tworzą bowiem obraz małych, przestraszonych, sfanatyzowanych wyznawców zastygłych w swoich dogmatach i domagających się realizacji ich wizji moralności.
To był Sławomir Ćwik z Polski 2050. Jeszcze może mamy głos tutaj, nasi korespondenci w Sejmie złapali posłankę Karolinę Pawliczak, to też poprosimy.
To projekt zły, dyskryminujący, mający utrwalać dalsze podziały w społeczeństwie, ukazujący najciemniejszą stronę waszej natury, wasze kompleksy, ograniczenia i wasze pragnienia. Tak, bo pragniecie nieustannego awanturnictwa, budowania negatywnych emocji, których jesteście synonimem. Szczucie jednych na drugich, niszczenie tożsamości, nagonka na tych, którzy chcą Polski otwartej, tolerancyjnej, życzliwej, szczęśliwej. Pobudzanie zła, tak nazwałabym ten projekt ustawy. Przepisy pozwalające na wsadzanie ludzi do więzień na 2 lata za krytykę Kościoła lub innego związku wyznaniowego o uregulowanej sytuacji prawnej. Radykalnie zawęziłyby wolność słowa w Polsce. W praktyce likwidowałyby ją w obszarze związanym z religią, zwłaszcza katolicką. Państwo demokratyczne nie powinno traktować inaczej poglądów religijnych i niereligijnych. I jedne i drugie spokojnie mogą konkurować na wolnym rynku idei. Tym bardziej, że gdybyśmy mieli być konsekwentni, ochrona chrześcijan według pomysłu Ziobry oznaczałaby konieczność pisania na zakazany indeks kilku dzieł z naszej literackiej klasyki, co na przykład z Monachomachią Krasickiego, co z poezją Mikołaja Reja.
Jest to projekt ustawy bardzo szkodzący. Po pierwsze, dzielący społeczeństwo, budujący negatywne emocje, a jak wiemy też doskonale po analizie wszystkich dokumentów służył temu, żeby określone środki, niemałe zresztą z Funduszu Sprawiedliwości, były przekazane na rzecz tworzenia różnego rodzaju dziwnych raportów. Tyle mam do powiedzenia.
A czy jest pani może za likwidacją całkiem artykułu 196?
Nie. Dziękuję. Nie?
Tutaj posłowie mówią o braku tolerancji i takim de facto prześladowaniu Polaków, jakie byłoby możliwe po wprowadzeniu tej nowelizacji, ale też posłanka Pawliczak mówiła o możliwości wyprowadzania kolejnych pieniędzy z funduszu. Czy sądzicie, że tutaj posłowie Solidarnej Polski nie będą już więcej dalej próbować tego pomysłu przeprowadzać, czy poddadzą się po tym odrzuceniu przez Sejm, czy będą kolejne próby? Redaktor Cezary Kłosowicz.
No teraz to by nie miało żadnego sensu, no bo nie ma szans na przegłosowanie. Jak widać, także może kiedy indziej, ale myślę, że działania na rzecz, jak to ładnie widzę, napisał na czacie Mariusz, małej inkwizycji, będą kontynuować politycy związani jakoś tam, czy pod wpływem Watykanu, biskupów, nie wiem, kogo jeszcze. Bardzo dobrze, że ten projekt został odrzucony. Dobrze, że nie udało się go jeszcze, bo mógł być w poprzedniej kadencji przyjęty. Szczęśliwie to też jeszcze się nie udało, dopiero teraz był rozpatrywany, także to dobrze. Podobały mi się wystąpienia tych posłów, których słyszeliście. Jeszcze Wanda Nowicka z Lewicy też mówiła o tym, że Kościół jest bardzo uprzywilejowany. Pani Pawliczak przywołała choćby Mikołaja Reja, pan poseł Sławomir Ćwik z kolei cytował fragmenty oświadczenia jednego ze zborów, staje się Kościoła ewangelicko-reformowanego. Także fajnie, że to też wybrzmiało w Sejmie i że Sejm się opowiedział za wolnością słowa. Szkoda, że tu pani Pawliczak nie chce pójść dalej na rzecz wolności słowa i usunąć ten artykuł 196, który jednak ciągle ją ogranicza, o czym przekonaliśmy się, a przede wszystkim przekonał się pastor Paweł Chojecki, który został skazany między innymi za krytykę Kościoła katolickiego.
Redaktor Michał Fałek, czy zgadzasz się tutaj z wypowiedziami posłów? Jak przyjmujesz to, co Sejm teraz odrzucił tą ustawę?
No cieszę się, że okazało się, że mamy rozsądnych posłów w obecnym Sejmie, że rzeczywiście no takie zamordystyczne próby ludzi związanych jeszcze z poprzednią władzą, którzy rzeczywiście dzięki Bogu nie wprowadzili tego, kiedy rządzili, widać bardziej się wtedy zajmowali wyprowadzaniem pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości albo właśnie złodziejstwem zegarkowym. I super, że choć źle, że kradli wtedy, no ale przynajmniej jak kradli, to nie mieli czasu zająć się zamordyzmem i założeniem kagańców tak skutecznie ludziom, choć rzeczywiście, jak tutaj Czarek powiedział, dotknęło to nawet nasze środowisko, pastora naszego kościoła, dotknęła no, ta sytuacja, że prokuratura była powolna Ziobrze i rzeczywiście słuchała się jego rozkazów, i sędziowie również tak starali się wyczuwać, co w trawie piszczy, jak ta władza sobie życzy, jaki powinien być wyrok, przynajmniej akurat w tej sprawie tak było. No albo to było związane, no niestety, z tym, że często katolicy nie widzą tego, że wolność, prawdziwa wolność, to polega na tym, że ja mam wolność, ale daję również tę wolność innym. Czyli na przykład my w naszym kościele, owszem, krytykujemy katolicyzm, ale również nie mamy problemu, czy pozwalamy na krytykę nas i naszego kościoła. Tak powinno być. Takie powinny być zasady dyskusji religijnej. Właśnie powinna być konkurencja, wolna konkurencja, a nie jakieś uprzywilejowanie i wykorzystywanie uprzywilejowania przez najsilniejszy kościół do tego, żeby po głowie lać innych i no, można powiedzieć, zabierać im ich możliwość próbowania, żeby się wybić, żeby właśnie walczyć o głos i o ucho Polaków. Bo to o to chodzi. Ludzie chcą, inne kościoły mają tak samo prawo, jak i Kościół katolicki, dotrzeć ze swoim przekazem do Polaków. Państwo powinno w to nie ingerować. Państwo powinno tutaj umożliwić równe prawa i równy dostęp w dziedzinie idei czy w dziedzinie wiary różnych kościołów do społeczeństwa polskiego.
A Mariusz Borucki pisze na czacie, co już redaktor Cezary cytował, po części bardzo dobrze, że ustawa o małej inkwizycji została uwalona, bo sorki, ale to żadna obrona chrześcijan by nie była.
Ale przecież nikt się chyba nie spodziewa w Polsce hiszpańskiej inkwizycji, prawda?
No, na to wygląda. My teraz przechodzimy do kolejnego tematu. Złodziejstwo w Ministerstwie Obrony Narodowej. Jak się okazuje, tutaj współpracownicy ministra Błaszczaka przywłaszczali sobie prezenty, które miały być dla zagranicznych gości, ponieważ był taki prezenty, wymiana prezentów była, no, jest zwyczajem, kiedy z zagranicy delegacje przyjeżdżają i tutaj afera cała z zegarkiem. Możemy puścić materiał z Sejmu właśnie dotyczący tej afery na początku, a zaraz więcej jeszcze o tym powiemy.
Bardzo dziękuję, panie marszałku, Wysoka Izbo. Analizujemy tutaj te nazwiska i trzeba powiedzieć jednoznacznie, że brakuje tutaj jednego nazwiska. Pana posła Błaszczaka. Od wczoraj siedzi bardzo cicho, a tutaj powinniśmy powiedzieć o komisji wstydu Błaszczaka. Szanowni państwo, najbliższa współpracownica pana Błaszczaka, tego pana, za 6000 zł zakupiła sobie zegarek, wysłała maila, taki sobie wybrałem. To jest fakt, to jest świadectwo PiSu. Tylko wyłącznie działałem w taki sposób, aby sobie zapewnić fantastyczne prezenty. Gratuluję. Proszę bardzo, pana zegarek, pana współpracownicy. Żądamy natychmiastowej dymisji.
Nie śledziłem uważnie, ale to chyba nie jest zegarek pana posła Błaszczaka. Pan poseł Błaszczak, jedna minuta w imieniu klubu Prawo i Sprawiedliwość.
Panie marszałku, Wysoki Sejmie, do polityki sprowadziła mnie służba dla ludzi. I mam bardzo wiele osiągnięć w tej sprawie, między innymi odbudowanie Wojska Polskiego, szczególnie na wschód od Wisły, w tych miejscach, w których likwidowaliście jednostki wojskowe. Także służę społeczności mojej lokalnej, legionowskiej. Doprowadziłem do powstania szpitala w Legionowie, który był zapowiadany, kiedy od 1980 roku A wy tego nie zrobiliście przez te wszystkie lata, kiedy rządziliście w mieście, w powiecie czy w województwie. Miał być audyt. Wiecie państwo, ile wynosił budżet Ministerstwa Obrony Narodowej w ubiegłym roku? Otóż wynosił prawie 100 miliardów złotych.
W swoim wystąpieniu...
No, tutaj minister Błaszczak wymienia swoje zasługi. To dlaczego się czepiać takich małych kradzieży? Redaktor Cezary Kłosowicz.
Tak, mowa jest o kradzieży czy przywłaszczeniu zegarka i jeszcze kilkudziesięciu innych przedmiotów, o których jeszcze szczegółów nie znamy. A to na usprawiedliwienie także albo, że bardzo duży budżet 100 miliardów było ok, a parę tysięcy tylko niedobrze. I przeróżne zasługi. I jeszcze pan Błaszczak powiedział, że do polityki sprowadziła go służba. Ciekaw jestem, która.
Służba dla ludzi. Jeszcze później wymieniał, że w samorządzie tutaj dużo zrobił dla ludzi, tak lokalnie. Także...
Bo w ogóle nie tego dotyczyło pytanie czy wniosek. Nie o to teraz pytamy, jakie ma zasługi minister Błaszczak, tylko dlaczego jego podwładni kradli rzeczy.
Ciekawe
co
tutaj...
on z tym zrobił? Czy on nie wiedział, czy brał w tym udział? Nie wiem.
Ciekawe jest tutaj, że tutaj pani Agnieszka Glapiak sobie sama wybrała ten zegarek. Zegarek miał być kupowany dla delegacji z Korei Południowej. Jak się okazuje, to damski zegarek, jak się okazuje, w tej delegacji z Korei Południowej nie było żadnej kobiety, a wyszedł mail.
Wiceminister Cezary Tomczyk dzisiaj przed chwilą tłumaczył nam, że to w ogóle... To tylko przykrywka, że w ogóle nie miało to być żadnym prezentem, że to nie było tak, że były rzeczy kupione na prezenty, a ktoś się zawinął, tylko że od początku miały być po prostu zabrane. I tylko jakąś przykrywką miało być wpisanie tego jako prezent. Czy możemy puścić ten fragment z konferencji?
No, pani tutaj, myślę, że zaraz będziemy mogli puścić ten fragment. Tutaj wyszedł, właśnie wyciekł mail, w którym pani Glapiak napisała, że taki sobie wybrała zegarek, więc tutaj nic rzeczywiście nie było, to tylko jako przykrywka było. Redaktor Michał Fałek.
Tak, to jest, zobaczcie, nie tylko skandaliczne, ale wręcz żenujące. Żenujące, że kobieta, która pracowała w Ministerstwie Obrony Narodowej, przecież nie za jakieś tam grosze pracowała. Myślę, że miała pensję przynajmniej taką no kilkunastotysięczną, z jakimiś tam nagrodami i tak dalej. Pan minister Błaszczak znany był z tego, że jest hojnie nagradzał swoich współpracowników. Nawet po tym, jak przegrano wybory, to jeszcze 6 milionów przeznaczył na nagrody ludziom, z którymi wcześniej pracował. Także wiecie, to nie jest kobieta, której nie było stać na taki zegarek za 6 tysięcy złotych, przypomnijmy. I zobaczcie, że ona pokusiła się o właśnie spreparowanie całego spisku, można powiedzieć, właśnie stworzenie fałszywego projektu zakupu zegarka dla delegacji, gdzie ten zegarek, tak jak właśnie Czarek mówił, w ogóle nie był planowany, żeby przeznaczyć dla tej delegacji. Dzisiaj oglądałem wywiad i mowa jest taka, że właśnie Cezary Tomczyk mówił, że to był w ogóle najdroższy prezent, jaki był kupiony za czasów całego rządu ostatniego, jeśli chodzi o to ministerstwo, 6 tysięcy złotych. No to akurat dobrze świadczy, że te prezenty nie są drogie, bo prezenty mają wymiar symboliczny. Takim prezentem zazwyczaj jest albo jakiś ryngraf, albo jakaś patera, albo jakiś tam obraz. I zazwyczaj te prezenty nawiązują do chwały oręża polskiego, promują Polskę i tak dalej. A tutaj zobaczcie, w ogóle z innej, można powiedzieć, bajki, z innej półki zegarek. I to jeszcze dla mężczyzny zegarek damski. Tak sobie wymyślili. No to zobaczcie, to było tak grubymi nićmi szyte, że chyba naprawdę ci pisowcy myśleli, że będą rządzić wiecznie, że to takie na rympał, kradzież na rympał, bezczelna, chamska, po prostu Wiecie, no to jest tak, jakby poszła i urwała komuś. No, ta pani Glapiak to powinna nie tylko podać się do dymisji, bo ona już od 2 lat nie pracuje w Ministerstwie Obrony Narodowej, tylko teraz jest wiceprzewodniczącą Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, ale znając poziom moralny pana Świrskiego, to on jej nie wywali na zbity pysk, choć powinien, tylko jeszcze też pewnie jej da nagrodę, może zegarek na drugą rękę, bo teraz, wiecie, dawaj czasy, taka chyba jest moda wśród pisowców, jak najwięcej mieć zegarków. I to jeszcze ciekawą wam rzecz powiem, bo to też dzisiaj padło w wyjaśnieniach z Ministerstwa Obrony Narodowej. Sytuacja była taka, że oficer, który został wysłany, oficer MON-u, oficer żołnierz, który został wysłany konkretnie po zakup tego zegarka, który sobie wybrała pani Glapiak. Zegarek miał kosztować 6 tysięcy złotych. Przyszedł z tym zegarkiem i powiedział, super,
to możemy
fajnie,
właśnie puścić Cezarego Tomczyka, który o tym opowiada.
Tak. Już i właśnie on mówił, że udało się kupić za 500 zł taniej ten zegarek. Dali mi rabat, będzie promocja, wykorzystałem lepiej finanse Skarbu Państwa, prawda, czy fundusze państwowe. To dostał ochrzan, że źle, że kupił z rabatem, bo pani Glapiak może się obrazić, że ma za tani zegarek, rozumiecie? Tym pisowcom to naprawdę, wiecie, moralność to mieli na poziomie nie tylko zera, ale po prostu ileś tam metrów poniżej dna mułu, nie? To pokazuje, co to za ludzie byli, jak oni nie mieli za grosz przyzwoitości, za grosz zasad moralnych, to były karły moralne. Błaszczak, Glapiak i cała reszta tych ludzi powinni teraz siedzieć w więzieniu, czyli program Cela Plus. Zresztą pan Cezary Tomczyk, pan Giertych też mówił, że sprawy poszły, zawiadomienia poszły do prokuratury. Mam nadzieję, że prokuratura, to nie jest skomplikowana sprawa, szybko tutaj wymierzy sprawiedliwość, sąd wymierzy sprawiedliwość, a prokuratura doprowadzi do tego, że pani Glapiak będzie sobie ten zegarek oglądać przez kraty.
Puśćmy ten fragment z konferencji prasowej Tomczyka.
To nie jest tak, że były w Ministerstwie Obrony bardzo drogie prezenty, które były przeznaczone dla delegacji zagranicznych i ktoś po prostu je kradł, co samo w sobie jest złodziejstwem. To jest dużo gorsza sytuacja, bo tutaj od początku wymyślono proceder, żeby kraść, w związku z tym zamówiono przedmioty, taki sobie wybrałam zegarek pani Glapiak, które potem próbowano zalegalizować przez przypisanie ich do konkretnych delegacji międzynarodowych. Nie miało być żadnych prezentów dla delegacji międzynarodowych. Chciałbym, żeby to było jasne jak słońce. I też o tym mówiłem dzisiaj w jednej ze stacji telewizyjnych, ale chciałbym to powtórzyć, bo to też musi być jasne. W toku kontroli pojawiły się zeznania żołnierza, który odbierał ten zegarek, który dostał dyspozycję, żeby go kupić. Ten żołnierz udał się do sklepu na polecenie kierownictwa resortu i w sklepie dowiedział się, że w związku z tym, że ten przedmiot jest o znacznej wartości, no bo to są dziesiątki, znaczy nie dziesiątki, tylko 6-7 tysięcy złotych, że w związku z tym dostanie zniżkę. I ten żołnierz wrócił do resortu z informacją, że zaoszczędził dla Skarbu Państwa kilkuset złotych. I dostał ochrzan od ówczesnego kierownictwa, że w takim razie ten prezent będzie za tani, że pani Glapiak będzie bardzo rozczarowana, że ta kradzież będzie no mniej wartościowa. A sprawa dotyczy nie tylko zegarka. Sprawa dotyczy kilkudziesięciu różnych przedmiotów, które były kupowane po to, żeby niby miały trafić właśnie do delegacji zagranicznych, w tym na przykład do delegacji amerykańskiej.
Ten zegarek był najdroższym giftem?
Ten zegarek był najdroższym prezentem, czy jak to nazwiemy. Natomiast on był w ogóle najdroższym zakupem w historii MON-u od 1989 roku. Bo po prostu, a spotykam się z delegacjami zagranicznymi co kilka dni, więc to, co może trafić w ręce ministra obrony narodowej jakiegoś kraju, to jest na przykład ryngraf albo symboliczna figurka polskiego żołnierza, bo dbamy o hołd dla oręża polskiego.
To i tak jak mówił redaktor Michał Fałek, dobrze, że nie za miliony kradli, tylko za te tysiące. Redaktor Cezary Kłosowicz.
Tak, jak słyszycie, najdroższy zakup oczywiście z prezentów najdroższy, no bo nie mówimy o zakupach broni. Przykład 6 tysięcy złotych I nie poszło na prezent, tylko pani sobie go zabrała. Teraz konferencja jest konferencja Mariusza Błaszczaka. Myśmy w Sejmie też pytali Mariusza Błaszczaka, żeby skomentował tę sprawę. Powiedział, że na konferencji nie chciał odpowiadać. Na konferencji sam z siebie też nic nie powiedział, dopiero zapytany w końcu przed chwilą przez dziennikarzy stwierdził, że on tej komórki nie nadzorował. Jakoś tak, zdaje się, powiedział i on to nie wie, tej od prezentów, ale trzeba to oczywiście wyjaśnić i tam jakieś organa sprawiedliwości powinny to wyjaśniać. Także tyle póki co wytłumaczenia ze strony byłego ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka.
Tutaj dostaję komentarze z czatu Miro Lapalainen. Ale dlaczego czepiacie się Kalego Kali kraść zegarek? To dobrze. A Ignacy z Leśnicy, witam. Co oni mają z tymi zegarkami w tych ministerstwach? Chyba uważają, że należą im się najróżniejsze gratisy oprócz grubych uposażeń. I jeszcze...
Właśnie mnie też to zastanawia, co nie tylko w ministerstwach, z tymi zegarkami. Pan Tomasz Wiejski z kolei śledzi zegarki u dziennikarzy, które nagle tam po 25 tysięcy, po 30 warte, przynajmniej tak w sklepach są wyceniane te modele, jakie można zauważyć i pewnie tych dziennikarzy by nie było stać raczej z pensji. Takie są przynajmniej domysły. U wielu polityków widzieliśmy też jakieś super drogie zegarki. Ja nie rozumiem, dlaczego akurat zegarki, no bo jeszcze potrafię zrozumieć, że ktoś chce mieć super samochód, ale czy na zegarku za 30 tysięcy jakoś czas inaczej płynie niż za zegarku za 200 zł? Czy jest tak szczęśliwiej? Nie potrafię tego pojąć. Akurat Cezary Tomczyk też podczas tego spotkania z dziennikarzami pokazał swój zegarek elektroniczny, powiedział, że właśnie on ma taki za 200 zł.
I się sprawdza. Blackberry Belt jeszcze komentuje, ale brzydki ten zegarek. Tutaj chodzi o zegarek pani Glapiak.
Ale miał napis Longines, to chodzi o napis. Jakby miał napis Rolex, to by było jeszcze fajniej. Także no to jest, wiecie, ta sprawa pokazuje, że rzeczywiście kwota jest stosunkowo mała, prawda? Choć i tak jest to przestępstwo i powinno być surowo ukarane, ale pokazuje właśnie mentalność tych ludzi, którzy są przy władzy. Jak często to, co powiedział pan Błaszczak, że on poszedł do polityki dla służby, jak tylko są to słowa, nic nie warte, puste słowa. Zresztą przypomnijmy, że w poprzedniej władzy, która między innymi też, można powiedzieć, w pewnym stopniu upadła przez zegarek, no był pan Sławomir Nowak, który nie wpisał do zeznania podatkowego zegarka za 16 tysięcy złotych. No rząd Prawa i Sprawiedliwości, minister Ziobro, wsadził go za to na 9 miesięcy do więzienia. Nie doszło do aktu oskarżenia, nie doszło do skazania, no pretekstem był zegarek. Natomiast no, człowieka tak przeczołgali przez areszt, przez więzienie, że wyszedł w ogóle jako inny człowiek, już nie poszedł do polityki. No nie wiem, czy tutaj nie wypadałoby jakiejś zasady wzajemności, bo w tych prezentach w dyplomacji stosowana jest zasada wzajemności. No być może, nie wiem, jakby tak na 9 miesięcy pani Glapiak poszła do więzienia i może pan Błaszczak, który nie wiedział, ale jednak jest odpowiedzialny jako minister, jakby też sobie poszedł do więzienia na parę miesięcy, posiedział, to by może taki większy strach padł na tych pisowców i rzeczywiście naród by zobaczył, że sprawiedliwości staje się zadość.
My teraz przechodzimy do kolejnego tematu. Zostajemy jeszcze na polskiej scenie politycznej. Prezydent Andrzej Duda ułaskawił kolejne osoby związane z aferą gruntową. Teraz to agenci CBA skazani również za nadużycie uprawnień przez funkcjonariusza publicznego, podobnie jak Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik. Czyli co, wychodzi na to, że w ogóle nie można nikogo tutaj w Polsce skazać, bo prezydent Andrzej Duda zaraz ułaskawi te osoby. Rozumiem, że tutaj jak będą skazani również z tej afery zegarkowej, to później też zostaną ułaskawieni przez prezydenta?
Chodzi o to, żeby nie zostali skazani za szybko, żeby zostali skazani za 1,5 roku. Wtedy Myślę, że nowy prezydent już nie będzie tak chętnie ułaskawiał, bo prezydent Duda rzeczywiście, no dzisiaj premier Tusk fajnego tweeta napisał, jak się dowiedział o tym, no to tak retorycznie zapytał, czyżby Andrzej Duda chciał ułaskawić cały PiS? Jedna rzecz jest ciekawa z tym ułaskawieniem. Zobaczcie, tak, po pierwsze to już tak jak we wstępie mówiliśmy, jest to powtórne ułaskawienie, bo pierwsze się Andrzejowi z pałacu nie udało, wtedy kiedy w swoisty sposób postanowił wyręczyć sądy Rzeczpospolitej, przypomnijmy, prezydent nie jest władzą sądowniczą. Prezydent jest władzą wykonawczą i nie może, jakby to powiedzieć, wydawać wyroków czy w imieniu sądu prowadzić procedury sądowniczej. Czyli może jedynie na zakończenie procedury sądowniczej ułaskawić skazanego przez sąd przestępcę. Wcześniej tak nie było, także dlatego musiał, można powiedzieć w cudzysłowie, drugi raz ułaskawić Wąsika, czyli małego Mustasza, i Kamińskiego, czyli Kamienia. No i jeszcze zostali mu ci dwaj agenci CBA, czyli przestępcy, którzy no można powiedzieć, byli tymi cynglami Kamińskiego i Wąsika. Jedna rzecz jest ciekawa. Dlaczego prezydent nie ułaskawił pana Postka i pana Brendela w dniu, w którym ułaskawił powtórnie Wąsika i Kamińskiego? Zobaczcie, że wtedy o nich zapomniał. Wtedy był cały ten cyrk, można powiedzieć, cała ta akcja medialna, jak to ułaskawia, jak żony przychodzą, jak płaczą ten, że tutaj ogrzewanie nie działa i tak dalej, jak one sobie poradzą, jak Andrzej mówił, Andrzej z pałacu, że to takie kryształy, że to po prostu są ludzie, no prawie że święci, na ołtarze można by ich wynieść, dlatego trzeba ich ułaskawić, a tych wtedy nie ułaskawił agentów. Dopiero kiedy sąd upomniał się i wszczął, czy wydał nakaz doprowadzenia do więzienia, bo to właśnie teraz miało mieć miejsce, o, to nagle sobie przypomniał. Rzeczywiście, zapomniałem wtedy ułaskawić, pójdą do więzienia i co? I okaże się, że ci będą w więzieniu, a tamci nie mogli być. No to ułaskawię i tych. W ten sposób tak jakby legitymizował swoje tamto ułaskawienie, pokazując, że było słuszne, ale jakoś to ociąganie, wiecie, kilkumiesięczne w stosunku do tego, co zrobił dla Wąsika i Kamińskiego, też trochę daje do myślenia, moim zdaniem.
Co ciekawe, tutaj prokurator generalny wydał negatywną opinię w sprawie ułaskawienia tych dwóch agentów CBA, bo sprawa przeszła przez całą procedurę ułaskawieniową. A prezydent Andrzej Duda nie tylko darował im właśnie karę pozbawienia wolności w wysokości roku, ale też zdjął z nich zakaz zajmowania stanowisk we wskazanych instytucjach i organach państwa, a także zarządził zatarcie skazania, czyli tutaj takie pełne ułaskawienie. Cezary Kłosowicz, jak skomentujesz tę sprawę?
To bardzo groźny, że tak powiem, proceder, jakim zajmuje się prezydent Andrzej Duda, czyli ułaskawianie kolejnych urzędników, przedstawicieli państwa, polityków skazanych za nadużycie uprawnień. To oprócz tego, że no jest niesprawiedliwe, no ale to z zasady takie jest prawo łaski, ale jeśli widzimy, że przebiega ono tak, powiedziałbym, taśmowo, że to taki, możemy się spodziewać, że każdy kolejny jakiś funkcjonariusz z PiS-owskiego nadania, który będzie skazany za swoje przestępstwa, będzie ułaskawiany, no to powoduje raz poczucie bezkarności czy nie karania przestępców ogólnie u wszystkich obywateli, a przede wszystkim u urzędników, że są bezkarni, bo nawet jak coś narobią, to ich prezydent ułaskawi, nawet jak coś narobili, czy teraz jeszcze będą robić. Także to bardzo niebezpieczne i bardzo podważa zaufanie do państwa i no, będzie powodować, myślę, jeszcze większe rozpasanie i takich zegarków możemy zobaczyć kolejnych wiele, czy innych przykładów nadużywania uprawnień, czy innych przestępstw wśród urzędników, także z tego czasu teraz, czy z przyszłości najbliższej. No i ciężko prowadzić rozliczenia, kiedy się ma takiego prezydenta, więc możemy się spodziewać, że wyroki, jakie byśmy chcieli zobaczyć sprawiedliwe, no będą odwlekane, dopóki się nie zmieni prezydent.
No właśnie, bo tutaj od razu się właśnie nasuwa od razu pytanie, czy właśnie to, co obiecuje rząd, rozliczanie i te wszystkie komisje, czy to będzie miało taki skutek, jaki powinno odnieść, skoro tutaj prezydent tak ułaskawia wszystkich?
Trzeba będzie poczekać rzeczywiście, tak jak tutaj Czarek powiedział. Trzeba będzie poczekać, bo w tym momencie mamy człowieka, który... No jest prezydentem, tak, ale wstyd, po prostu przynosi wstyd temu stanowisku. Ja podam przykład jednej osoby, nie znam nazwiska, nie pamiętam, ale jest taka pani, która czeka i prosi prezydenta o ułaskawienie. Jest to osoba, która stanęła w obronie swojego partnera, nie wiem czy męża, no partnera życiowego, który został napadnięty na oczach jej dzieci, na oczach ich dzieci. Na klatce schodowej ktoś tam przyszedł, wiecie, jakieś tam porachunki czy coś, w każdym razie napadł na jej partnera, ojca, jej dzieci i ona w obronie wbiła nóż w plecy temu agresorowi, który nie zginął, który po prostu, no, bo tam miał uszczerbek na zdrowiu i tak dalej, jej sąd jej no, nie uznał, że to była obrona konieczna, jakiegoś nie było nadzwyczajnego złagodzenia kary, ma wyrok do odsiedzenia. I w tym momencie, jeżeli pójdzie do więzienia, to te dzieci, którymi tylko ona się opiekuje w tym momencie, trafią do domu dziecka, tak? To jest chyba trójka czy czwórka dzieci małych. I wiecie, no to jest sytuacja dla mnie właśnie, gdzie no takie poczucie sprawiedliwości nakazałoby się ująć za tą kobietą. Ona wiecie, nie zrobiła specjalnie tego czynu, nie zaatakowała tego człowieka, no tak przynajmniej jest to przedstawiane, prawda, z jakimś tam zamiarem i tak dalej, że to ona była inicjatorką tego przestępstwa. Ona po prostu w obronie, w takiej sytuacji, wiecie, intensywnej, w afekcie wzięła nóż i w ten sposób broniła swojego męża, czy partnera, czy też dzieci, prawda, bo one akurat też wtedy były w domu i to widziały, nie? I jakoś pan prezydent Duda tutaj, no nie wykazuje się taką wrażliwością, taką troską o te dzieci, o tę matkę, która rzeczywiście mówi: źle zrobiłam, żałuję, wyrażam skruchę, no nie? Zobaczcie, ona wyraża skruchę, co jest właśnie podstawą do ułaskawienia. To nawet i pan Bodnar mówił, i kiedy była kwestia ułaskawienia Wąsika i Kamińskiego. A ci przestępcy, których teraz Duda taśmowo ułaskawia, żaden z nich skruchy nie wyraził. Wręcz przeciwnie. Oni są pyszni, butni, pewni siebie, odszczekują się ludziom władzy, twierdzą, że dalej są posłami, że nic złego nie zrobili, a Duda takich ludzi ułaskawia. Jak właśnie takie postępowanie Dudy niszczy zaufanie Polaków, zwykłych Polaków do państwa polskiego, kiedy widzą, że ktoś, kto stanął w obronie dzieci, pójdzie do więzienia, a dzieci do domu dziecka, a przestępcy, którzy w ogóle nie wyrażają żadnej skruchy, a zrobili straszną zbrodnię, bo nadużycie władzy po to, żeby eliminować konkurencję, żeby niszczyć ludzi, to jest największa zbrodnia, jaką mogą popełnić urzędnicy i politycy, to oni chodzą bezkarni i zaraz będą startowali do Europarlamentu. Jeszcze Jarosław ich wystawi na jedynkach, nie? Kamińskiego zresztą w Lubelskim prawdopodobnie. No to jest, wiecie, wstyd po prostu, ale to jest wstyd i hańba dla Dudy. Dla Dudy, który też przynosi wstyd Polsce. Tak trzeba to nazwać.
Na zmianę prezydenta będziemy musieli jeszcze trochę poczekać. Redaktor Cezary Kłosowicz, ja dziękuję tobie bardzo za komentarz i za połączenie.
Dziękuję bardzo, do zobaczenia.
Do zobaczenia. A my jeszcze przenosimy się na koniec za granicę. Wojna w Ukrainie, redaktor Michał Fałek, ty siedzisz w tych tematach, Rosja teraz planuje większą ofensywę. Jakie mają cele i czy sądzisz, że im się to uda?
Sytuacja jest taka, że niektórzy eksperci, niektórzy komentatorzy mówią, że te najbliższe dni, no czy może tam kilka tygodni, to mogą być dla Ukrainy najcięższe chwile od początku, czyli tak jak te kluczowe było pierwsze 48 godzin, bitwa o Hostomel, odparcie, można powiedzieć, ataku na Kijów, uchronienie przywództwa kraju przed zamachami, przed dywersją, to właśnie niektórzy mówią, że to, co nas czeka w najbliższych dniach, to może być równej wagi, tak? Równie ciężkie i równie krytyczne dla Ukrainy. Dlaczego? Dlatego, że Ukraina, i tutaj jest wina niestety Stanów Zjednoczonych i wina Mike'a Johnsona, o tym wiele, wiele razy mówiłem i ubolewam nad tym, że Mike Johnson jest biblijnym chrześcijaninem, przyznaje się do tego, do wiary w Boga, jest baptystą, że tak po prostu się zachował, jakby to powiedzieć, no nie patrząc długofalowo, tak? Tak był zaślepiony, tak się poddał ruskiej propagandzie, albo tak się przestraszył Trumpa, że dopiero raporty wywiadowcze, takie alarmujące, że naprawdę sytuacja jest krytyczna, dopiero wizyty ewangelicznych chrześcijan, pastorów ukraińskich, w tym jednego, który stracił rodzinę, stracił żonę i dziecko właśnie w ataku rakietowym kacapskim, uzmysłowiły mu, że trzeba ten pakiet poddać pod głosowanie. Ten pakiet został poddany pod głosowanie poprzednią sobotę, błyskawicznie też we wtorek podpisał, czy też poparł go Senat, w środę podpisał prezydent Biden, a można powiedzieć, sprzęt już czekał. Już czekał, można powiedzieć, w blokach startowych, gotowy do wysłania. Ten sprzęt jedzie już na Ukrainę, część już jest w Ukrainie. Bradleje, amunicja artyleryjska, amunicja rakietowa właśnie do strącania rakiet kacapskich. To wszystko już dociera albo dotarło do Ukrainy, ale zanim dotrze tam, gdzie będzie użyte, czyli zanim dotrze na front, no to jeszcze minie tydzień, dwa lub trzy. I Rosjanie chcą ten czas wykorzystać maksymalnie, chcą no po prostu metodą faktów dokonanych zająć jeszcze trochę terytorium, bo liczą na to, że Ukraińcy nie będą w stanie tego odbić. No niestety tutaj mogą mieć rację, ponieważ tak wygląda na to, że Amerykanie czy Europejczycy dalej nie postanowili, że Ukraina ma tę wojnę wygrać. Że ten sprzęt, który wyślą, czy który teraz ma być wysyłany, zresztą Stany Zjednoczone dzisiaj prawdopodobnie kolejny pakiet, bardzo duży, 6-miliardowy, 6 miliardów dolarów, to będzie największy pakiet pomocowy, ogłoszą. W tym pakiecie spodziewana jest bateria Patriot, ale nie tylko. Być może kolejna partia czołgów, choć czołgi, jak widać, tak nie bardzo się sprawdzają w tych warunkach, kiedy drony panują w powietrzu. W każdym razie Te pakiety pomocowe, mówi się, że one Ukrainie pomogą się obronić w tym roku. Że Ukraina w tym roku będzie się mogła dzięki nim bronić. No ale przecież to nie chodzi o to, żeby się bronić.
Czyli będą wystarczające, tak? Żeby powstrzymać Rosję, tak?
Tak, będą wystarczające, żeby powstrzymać Rosjan, no ale mogą być niewystarczające, żeby odbić te zajęte przez ruskich tereny, gdzie przecież Rosjanie rzeczywiście niszczą wszystko, mordują, gwałcą, wysiedlają ludzi, wcielają na siłę Ukraińców do armii, co też jest zbrodnią wojenną. Wiecie, dzieci wysyłają do Rosji, także no, Rosjanie cały czas popełniają zbrodnie, no i Zachód przygląda się temu i mówi, okej, no to my tak zrobimy, żeby nie mogli wejść dalej, ale tamto niech te zbrodnie popełniają. No tak to wygląda, bardzo jest to przykre. Natomiast sytuacja jest trudna, szczególnie na zachód od Awdijiwki, która padła kilka miesięcy temu. O tym mówiliśmy kilkukrotnie. Teraz jest walka o takie miasteczko, które się nazywa Czasiv Jar. To jest, wiecie, miasteczko kilkunastotysięczne. No to wyobraźcie sobie, no w Lublinie no to mamy, nie wiem, Bychawę takim miasteczkiem jest, czy no Łęczna to jest dużo większa. No nie, to jest naprawdę małe miasteczko, natomiast ono leży na wzgórzu. Wokół jest teren niższy i powiedzmy ono jest bramą już do tych większych miast Donbasu, które jeszcze są nieopanowane przez Rosjan, do Konstantynówki, do Pokrowska. To są takie miasta, gdzie żyje kilkaset tysięcy Ukraińców, gdzie ludność w sumie to już jest kilkaset tysięcy. Te miasta są też węzłami logistycznymi. W tych miastach również są jeszcze zakłady przemysłowe, w tym też związane z obronnością. Także to jest naprawdę krytyczna bitwa o ten Czasiv Jar, ponieważ zajęcie przez ruskich, przez kacapów tego miasta, no otworzy im możliwość atakowania tych dużych miast, już dużych miast, które są tak jakby na krańcu Donbasu. I no, Ukraina musi zrobić wszystko, żeby ten Czasiv Jar obronić. Szykuje się rzeczywiście bitwa typu o Bachmut albo Awdijiwkę, czyli bitwa, gdzie Rosjanie prawdopodobnie są gotowi, wiecie, poświęcić znowu koło 1000 czołgów, pojazdów zmechanizowanych i być może kilkudziesięciu tysięcy żołnierzy, żeby to zdobyć, no ale Ukraińcy muszą dać odpór, tak? Na niektórych w tym momencie odcinkach frontu jest spokój w miarę, tam jest sytuacja ogarnięta, opanowana, no ale są te miejsca krytyczne, gdzie Rosjanie wydaje się, że teraz zagrają all in, tak? Czyli zagrają, że wrzucamy wszystko, co mamy, ściągamy najlepsze jednostki, ściągamy ile można sprzętu i próbujemy to zdobyć, zanim ta pomoc dojdzie na front.
Ja jeszcze mam tutaj komentarze dotyczące prezydenta Andrzeja Dudy. Martin Karnstein, bo Duda wykorzystuje swoje królewskie przywileje tylko wobec tych, którzy mają na niego środki nacisku. Ta pani broniąca swoich bliskich nie ma w szufladzie teczek z materiałami.
O tak, może tak być. Może tak być. Jest tutaj racja i w tych kwestiach teczek, i w tych kwestiach królewskich przywilejów, bo Andrzej Duda myśli, że jest królem, że jego prerogatywy są królewskie, że on może ułaskawić, kiedy chce, jak chce, z czego chce, kogo chce.
Ja dziękuję tobie za komentarz. Jeszcze dzisiaj zapraszamy na 18:00. Będą warsztaty biblijne Biblia kontra kobiety, krwawa First Lady, historia Izabel. Także ciekawy program, a jutro o 10:00 na naszym nowym kanale Idź Pod Prąd TV dla dzieci. Zapraszamy was na drugi odcinek z serii Abecadło, czyli odkrywamy polską kulturę. Możemy puścić teraz krótką zajawkę tego materiału.
Do naszego alfabetu za A zaraz się ustawia B litera do kompletu.
W sobotę o godzinie 10:00 zapraszamy was serdecznie na Abecadło, czyli odkrywamy polską kulturę. Bądźcie z nami na naszym nowym kanale IPP TV dla dzieci.
Ja oczywiście przypominam również o wsparciu telewizji Idź Pod Prąd. Jest wiele różnych możliwości. Jeżeli wam się podoba to, co tutaj widzicie, to zachęcamy was do wsparcia. Tutaj macie na planszy różne właśnie metody. Na dzisiaj już 700 osób w tym miesiącu nas wsparło. Dziękujemy bardzo. A jeszcze też przy okazji wsparcia przypominam, że możecie przekazać 1,5% swojego podatku na fundację Twój Ruch. Tutaj na planszy wszystkie informacje. A ja już dziękuję bardzo. Moim gościem był redaktor Michał Fałek. Dziękuję ci bardzo.
Dziękuję i tobie, i wam, drodzy widzowie. Życzę wam udanego popiątku i pewnie do zobaczenia w tym krótkim następnym tygodniu, kiedy będziemy w poniedziałek i w wtorek nadawać. To się jest szansa, że zobaczymy.
Także do zobaczenia i widzimy się o 18:00.